Cześć! Słuchasz właśnie podcastu Kościoła Life. Wierzymy, że ten odcinek zainspiruje Cię do najlepszego i ekscytującego życia. Więcej informacji o naszym Kościele, wszystkie przydatne linki oraz nasze profile w social mediach znajdziesz w opisie. Jeśli cenisz sobie nasz podcast lub czujesz się częścią naszej wirtualnej kościelnej rodziny, możesz wesprzeć ten projekt, przekazując nam darowiznę, do której link znajdziesz w opisie odcinka. Dzięki Twojemu wsparciu będziemy mogli tworzyć ten podcast jeszcze lepiej i docierać do jeszcze szerszej grupy odbiorców.
I słuchajcie, dzisiaj jesteśmy dalej w tej samej serii. Pewnie za mną pojawi się piękna grafika Całe Szczęście, czyli Buduj z nami dobre życie i autentyczny Kościół. I mówimy to od dawna, bo to jest coś, w co wierzymy jako zespół w tym Kościele, że nam zależy na tym, żeby nasz Kościół był Kościołem, który jest zakorzeniony w Bogu i jest zdrowy emocjonalnie. I myślę, że Biblia jest klarowna na ten temat, jest mnóstwo historii. Ja dzisiaj będę mówiła o wdzięczności, będę mówiła o narzekaniu albo właściwie nie narzekaniu i będę chciała wam pokazać, co możemy zrobić, żeby być bardziej szczęśliwymi. Ale zanim o tym i zanim przejdę do wersetów, to muszę wam się do czegoś przyznać. Może z was niektórzy to wiedzą. No każdy z nas ma jakiś swój zawód, tak? No ja też mam swój zawód. I ja mimo tego, że wiele osób się z tego śmieje, może nie ze mnie, ale generalnie się śmieje, no ja jestem wykwalifikowanym coachem. I wiecie, i czasami jak mój mąż tutaj mówi ze sceny i mówi, no i coachowie mówią to czy tamto, to są moje kwalifikacje. Wiecie, ja przez lata pracowałam jako coach i moim takim zawodowym celem było i jest to, żeby ludzie byli w stanie osiągać swoje cele. Krótkie, długoterminowe, najczęściej w biznesie, ale na koniec dnia muszę powiedzieć, że trochę dużo wiem na temat tego coachingu, nie chwaląc się. I wiecie, mówiąc o wdzięczności, ten temat wdzięczności jest taki trochę niewdzięczny. Dlatego, że każdy o nim mówi. Pójdziesz do jakiegoś coacha, będzie ci mówił trzy kroki o tym, jak masz być wdzięczny. Kupisz jakiś magazyn psychologiczny, tam będziesz miał kilka porad. Obejrzysz jakiś program czy dokument na Netflixie, tam jest dużo właśnie na ten temat, dlatego, że to jest bardzo wdzięczne i bardzo modny temat. Wątpię, że nasi dziadkowie przy kawie, przy kapu, na owsie rozmawiali o wdzięczności. Żyjemy w takich czasach, gdzie niektóre tematy są bardziej trendy niż inne i może nad niektórymi bardziej się pochylamy, ale czasami zapominamy o tym, że Biblia już dawno się pochyliła nad tymi tematami. Że Boże Słowo jest klarowne na ten temat. I Biblia jest klarowna na wiele tematów, dlatego mówimy o nich co tydzień, ale Biblia jest bardzo klarowna na temat wdzięczności. Bóg jest bardzo klarowny na temat wdzięczności. Bóg jest bardzo klarowny na temat narzekania. I już tutaj mogłabym skończyć i powiedzieć, jeśli chcesz mieć szczęśliwe życie, to bądź po prostu wdzięcznym człowiekiem. Amen, dziękuję, do widzenia. Ale że mam trochę czasu, jak to Maciek zawsze mówi, jeszcze 2 godziny, to jeszcze trochę wam opowiem. I chcę wam powiedzieć tak. Jakiś czas temu byłam na takim bardzo fajnym szkoleniu. I to szkolenie prowadził niesamowity człowiek, Brytyjczyk. I nie będę udawała, że to są moje słowa, ale chcę wam przytoczyć coś, co on powiedział, bo oczywiście mogłabym udawać, że ja to wymyśliłam, ale ja tego nie wymyśliłam. I on dał taką metaforę i powiedział tak. Jakbyśmy mieli tak na maksa spłycić to, w jaki sposób podejmujemy wybory w życiu, bo czasami nie musimy tak wielce filozofować. Czasami, wiecie, czym prościej, tym lepiej i konkretniej. To powiedział coś takiego, że życie każdego z nas, uwaga, można trochę porównać do monopolu, do gry w monopol. I pewnie każdy z was troszkę w tą grę grał. Nie będę tłumaczyła zasad, bo to nie o to chodzi. Ale jest jedna zasada, że w momencie, kiedy coś kupujesz, czyli dzieje się jakieś działanie, to cię coś kosztuje. Kosztuje cię pójście do więzienia, bo nie możesz grać, ale kosztuje cię też to, że kupujesz jakąś ulicę, kupujesz jakieś bloki, no jakkolwiek. Nie będę wchodzić w szczegóły, większość z nas pewnie grała w tą grę. I teraz czemu o tym mówię? Bo wiecie, myślę, że tak samo jest w życiu i czasami nie do końca zdajemy sobie z tego sprawę. Mamy wrażenie, niezależnie od tego, czy jesteśmy wierzący, czy niewierzący, że w momencie, kiedy dzieje się coś dobrego w naszym życiu, to nas jakby totalnie nic nie kosztuje, bo płyniemy na fali. Dzisiaj David mówił, opowiadał swoją osobistą historię o czekaniu na dziecko, o tym zakończeniu tych 7 suchych lat i teraz wiecie, jego rodzina jedzie na fali tego szczęścia i spełnionej Bożej obietnicy. I często wydaje nam się, że jak jesteśmy już w miejscu tego spełnienia, to nas nic nie kosztuje, ale w momencie, kiedy jesteśmy w miejscu zmagania, kiedy jesteśmy w miejscu braku, kiedy jesteśmy w miejscu choroby i dodaj cokolwiek to jest, to nas kosztuje. I wiecie, to nie do końca tak jest, bo tak jesteśmy wytrenowani, tak jesteśmy nauczeni, ale w rzeczywistości jest tak, że niezależnie, czy jesteś w dobrym miejscu w swoim życiu dzisiaj i odczuwasz Boże błogosławieństwo, czy jesteś w miejscu potrzeby i prosisz Boga o coś, to zawsze będzie cię coś kosztowało. Trochę tak jak w grę w Monopol. I idąc dalej, słuchajcie, nie jest sztuką bycie wdzięcznym. Bo zobaczcie, temat wdzięczności nie jest tylko taką przywarą i łatką dla osób wierzących w momencie, kiedy dzieje się coś dobrego w twoim życiu. Bo jeśli dzieją się same dobre rzeczy w twoim czy w moim życiu, to niezależnie od tego, czy dzisiaj jesteś tutaj albo będziesz słuchał naszego podcastu, jesteś osobą wierzącą i praktykującą, czy może w ogóle nie jesteś wierzący, a może poszukujący. Jeśli dzieje się coś dobrego, wdzięczność jest czymś takim automatycznym, trochę takim autopilotem. Może czasami nie zastanawiamy się, komu jesteśmy wdzięczni za rzeczy, które dzieją się w naszym życiu, ale wdzięczność jest czymś totalnie naturalnym. Schody zaczynają się wtedy, kiedy nie mamy powodów do wdzięczności. I tutaj moim zdaniem, wierzę, że tak jest i wierzę, że po tym, co będę teraz mówiła i co chcę wam pokazać, krótko, zwięźle i na temat, wierzę, że niektórzy z nas coś tam się zadzieje w naszych umysłach, w naszych sercach, w naszym podejściu do tego, w jaki sposób kroczymy w naszej wierze, dlatego że to jest ta różnica i wierzę, że to jest to, po czym nas, osoby wierzące, ten cały świat ma poznawać, że niezależnie od okoliczności, w momencie, kiedy ty nie masz tego powodu do wdzięczności, nadal będziesz wdzięczna. I chciałabym za chwilę wam o tym opowiedzieć więcej, ale zanim o tym, to chciałabym, żebyśmy przeczytali pewien werset. On się znajduje w Jeremiasza i idzie tak. Boże, który wyprowadziłeś swój lud Izraela z Egiptu, który uczyniłeś to wśród znaków i cudów, mocną ręką i wyciągniętym ramieniem, wzbudzając u wszystkich lęk. Boże, który dałeś tę ziemię tym ludziom, jak przysiągłeś ich ojcom, że obdarzysz ich ziemią opływającą w mleko i w miód. Weszli oni do niej, posiedli ją, lecz nie słuchali twojego głosu, nie żyli według twojego prawa, zlekceważyli to wszystko, co przykazałeś im czynić, dlatego sprawiłeś, Boże, że spotkało ich to całe nieszczęście. I może zastanawiacie się, czemu ten werset, ja wytłumaczę, ale jest to pokrótce historia narodu obiecanego, który, słuchajcie, przez 11 dni miał iść do ziemi obiecanej, a szedł przez 40 lat do tej ziemi obiecanej. I to jest historia, która miała zakończyć się zupełnie inaczej, a postawa człowieka sprawiła zupełnie inaczej. Bóg miał zupełnie inny plan dla swojego ludu. Bóg miał zupełnie inny plan, który miał polegać na tym, że przez 11 dni oni sobie idą, dojdą sobie tam, będą szczęśliwi, doświadczą błogosławieństwa, ale zadziało się tak, że nie szli tylko tych 11 dni. I wierzę w to, że większość z nas zna tą historię. Ja zaraz będę szła dalej, ale widzicie, to co się wydarzyło, to nie 11 dni, a 40 lat jest takim ewidentnym owocem tego, co oni zbierali, owocem opartym właśnie na narzekaniu, a nie na wdzięczności. I wracając do tego, co powiedziałam na początku, kochani, wszystko zawsze nas kosztuje. Wszystko zawsze nas kosztuje. Postawa wdzięczności będzie w jakiś sposób cię kosztowała i postawa narzekania również będzie cię kosztowała. Ale różnica jest taka, że w momencie, kiedy jesteś wdzięczny w swoim życiu za przeróżne rzeczy, albo nawet w momencie, kiedy wcale nie ma ich dużo i zaraz będę o tym mówiła, zupełnie inaczej i w zupełnie inny sposób zbierasz owoce w swoim życiu niż w momencie, kiedy zbierasz po narzekaniu. Wiecie, my historycznie jako naród jesteśmy w ogóle, wiadomo, bardzo doświadczeni, każdy zna historię naszego kraju, ale to jest coś, co również sprawia, że to narzekanie jest częścią często naszego funkcjonowania, naszego oddychania. Często łatwiej jest nam narzekać niż cieszyć się czymś. I często, nie wiem, czy to jest twoje doświadczenie, ale w niektórych środowiskach, jeśli jesteś szczęśliwy, jeśli jesteś zadowolony, jeśli na coś nie narzekasz, to na pewno inni myślą, że coś jest z tobą nie tak. Że jakieś zaburzenia może? Dlaczego on jest szczęśliwy? Dlaczego on nie narzeka? To jest coś, czym oddychamy. To jest coś, z czym jako osoby wierzące musimy się uporać, dlatego że musimy zrozumieć, czemu wybranie tej postawy jest czymś, co powinno stać się stylem naszego życia, co powinno stać się stylem naszego funkcjonowania i podejmowania decyzji. Słuchajcie, ja osobiście myślę sobie, że temat wdzięczności jest czymś, co ja sama musiałam przerabiać w swoim życiu. I myślę sobie, że to nie jest tak, że każdy z nas będzie miał podobną historię do mnie, bo wierzę, że nie. Wierzę, że wielu z was myśli sobie, dobra, no ale o czym ona mówi? Przecież ja jestem pozytywną osobą. Ale widzicie, bycie pozytywnym to nie oznacza bycie wdzięcznym. I możesz wychować się w bardzo pozytywnym środowisku, nie w środowisku, które narzekało, ale nadal ja nie mówię tutaj o postawie bycia pozytywnym, tylko mówię tutaj o twojej postawie serca i bycia wdzięcznym. Wiecie, ja jako dziecko wychowywałam się w domu, gdzie to narzekanie było czymś, z czym ja wyszłam. To było moje dziedzictwo. I za chwilę wam opowiem, czym jest narzekanie i do czego ono prowadzi, ale to było moje dziedzictwo. I wiecie, czasami tak jest, że wychodzimy z domu rodzinnego z dobrymi rzeczami, a czasami jest tak, że wychodzimy wcale z niefajnymi. I dopóki byłam w środowisku, w którym się wychowywałam, nie miałam do końca świadomości tego, że ja oddycham tym narzekaniem. Czyli tak, wiecie, jak to się mówi, taki banalny przykład, że ta szklanka zawsze była do połowy pusta, a nie do połowy pełna. I to jest trochę taki przykład tego, w jakim my często funkcjonujemy. Jeśli to nie jesteś ty, to nie czuj się urażony, bo wierzę, że weźmiesz coś z tego, co zaraz powiem, ale wierzę, że jednak większość z nas ma w sobie coś takiego. Że ta szklanka mimo wszystko jest do połowy pusta, a ta inna reakcja, to bycie wdzięcznym, jest czymś, co jest nienaturalne. Wiecie, Biblia mówi, i będę wam pokazywała zaraz wersety, ale Biblia mówi o wielu Bożych obietnicach. Jest taka piękna obietnica w Biblii, jedna z moich ulubionych, która mówi o tym, że Bóg we wszystkim działa ku dobremu. I teraz mówię to z perspektywy osoby, która ma często rozmowy duszpasterskie z osobami i kiedy przynoszę tą obietnicę, kiedy przypominam ją w momencie, kiedy rozmawiam z osobą w potrzebie, to często ona mówi, okej, fajna obietnica, ale jak to się ma do mnie, kiedy A, B, C i D, wszystko jest po prostu porozwalane w moim życiu i jest to wręcz niemożliwe, żeby Bóg te rzeczy zamienił w coś dobrego. I wiecie, szczerze, często jest to niemożliwe, jak na to spojrzysz. Nie wiem, problemy finansowe, zdrowie, no przeróżne rzeczy się dzieją. I kiedy patrzymy z ludzkiego punktu widzenia, te rzeczy absolutnie są nie do zmiany, a może, uwaga, powiem coś, co może was zaskoczyć, one mogą się nie zmienić, ale coś innego może zmienić się w waszym życiu. I wiecie, o to chodzi, i to chcę wam dzisiaj wytłumaczyć, że ta Boża obietnica, która mówi o tym, że Bóg we wszystkim działa ku dobremu, wymaga też od nas pewnej postawy. I na czym polega ta postawa? Ta postawa, kochani, polega na tym, że mimo tego, że to A, B, C i D w twoim życiu nie działa, nadal znajdujesz coś i chwytasz się czegoś, za co jesteś w stanie być wdzięcznym. Dlatego, że Biblia jest bardzo klarowna. Bóg mówi o tym, że oczekuje od nas konkretnej postawy i mam nadzieję, że teraz robimy takie trochę koło w naszym myśleniu, które się zamyka. Dlatego pokazałam wam ten werset, dlatego mówię o narodzie wybranym, który zamiast 11 dni idzie 40 lat, dlatego że oni nie wybrali odpowiedniej postawy. I to jest lekcja, której my się możemy nauczyć. To jest lekcja, którą my możemy zabrać ze sobą, nie podejmując takich samych decyzji w życiu. Wiecie, kiedy patrzę sobie na nasz zespół uwielbienia, a w ogóle uwielbienie dzisiaj, po prostu mam nadzieję, że się ze mną zgodzicie, było niesamowite. I kiedy modliłam się przed tym, jak tutaj wejdę i modliłam się też o każdą osobę, która dzisiaj i śpiewała, i grała, to wiecie, patrzyłam sobie na Michała, patrzyłam sobie na Kamila, patrzyłam tutaj na każdą osobę i myślałam sobie, nie znam każdego szczegółu życia tej osoby, ale wiem, że każda z tych osób, która tutaj dzisiaj stała na scenie i usługiwała nam, śpiewając niesamowicie, prowadząc w uwielbieniu, ma różne problemy w życiu. A jednak bywają lepsze i gorsze dni, bywają lepsze i gorsze emocje, ale każda z tych osób, którą znam tutaj osobiście, wybiera postawę wdzięczności. I to jest ten klucz, kochani. To jest to, o czym Bóg mówi w swoim słowie, że Bóg we wszystkim jest w stanie działać ku dobremu. We wszystkim jest w stanie działać ku dobremu. Ale my również potrzebujemy uchwycić się czegokolwiek, co jest dobre w naszym życiu. I tak jak wspomniałam wam wcześniej, łatwo być wdzięcznym za rzeczy, kiedy się dzieje dobrze. Ale tą postawą i ćwiczeniem charakteru, a wierzę, że Bóg chce, żebyśmy mieli Boży charakter, jest to, żeby w momencie, kiedy nie jest tak, jakbyś chciał, uchwycić się i znaleźć chociaż jedną rzecz, która jest dobra tu i teraz w twoim życiu. By dalej wyznawać, by dalej być wdzięcznym i by dalej pamiętać o tym, że Bóg we wszystkim działa ku dobremu. Wiecie, to jest przełom, jak my to uchwycimy, dlatego że łatwo się słucha tego wersetu, łatwo się słucha tej obietnicy w momencie, kiedy jest dobrze. Ale w momencie, kiedy dzieje się tragedia w życiu osoby, która siedzi obok ciebie albo w twoim życiu i zaczynasz mieć kryzys, kiedy zaczynasz zadawać pytania, kiedy zaczynasz się zastanawiać, o co chodzi, czy dalej masz stać na tej skale swojej wiary. Przecież Bóg w tym, co się stało, nie jest w stanie działać ku dobremu. To chcę ci dzisiaj, mój drogi Kościele, przypomnieć, że Bóg jest dalej w stanie działać w twoim życiu i przemieniać rzeczy ku dobremu. Tylko najpierw musisz uchwycić się chociaż jednej małej rzeczy, z którą on jest w stanie coś zrobić. Wiecie, postawa jest czymś, co jest niewidoczne, bo ty możesz pójść do fryzjera, możesz sobie zrobić fajnie włoski, możesz się pomalować, możesz sobie kupić nowe ciuchy. Twoja postawa często nie jest tak widoczna, ale twoja postawa jest tym, co albo będzie ci dawało życie i dodawało błogosławieństwa w twoim życiu, albo będzie przynosiło śmierć. Na koniec dnia naród wybrany dotarł do ziemi obiecanej, ale 40 lat później. Boże, ja mam 40 lat. Wiem, że nie wyglądam. Ale to jest kupa czasu. To jest naprawdę kupa czasu. Oni szli tyle lat, ile ja mam. To jest dla mnie po prostu nie do pomyślenia. Bo jest różnica w przeżyciu pewnej drogi, w przeżyciu pewnej trudności, która będzie trwała 11 dni, a jest różnica w przeżyciu pewnej trudności w wieku przez 40 lat. I uwaga, ja nie tworzę tutaj teraz bajek. Chcę coś wytłumaczyć. To nie jest tak, że za każdym razem, jeśli będziesz miał tą postawę wdzięczności, to wszystko będzie trwało 11 dni, a nie 7 lat albo 40 lat. Ale przechodzenie w tym procesie z punktu A do punktu B w twoim życiu będzie wyglądało zupełnie inaczej. Będzie trudność, bo takie jest życie. Słuchajcie, nikt z nas, kto siedzi tutaj dzisiaj na sali albo będzie słuchał naszego podcastu, nie jest głupcem. Życie niesie za sobą pewnego rodzaju problemy, zapytania, choroby. Nie bądźmy ludźmi, którzy udają, że takie sytuacje się nie zdarzają. Ale możesz jednocześnie przechodzić z miejsca braku w miejsce obfitości, z miejsca choroby w miejsce uzdrowienia, w miejsce problemu, w miejsce rozwiązania, w zupełnie inną postawą. I ten proces wtedy będzie wyglądał zupełnie inaczej. Słuchajcie, podzielę się z wami czymś, z czym mam problem. Każdy niech robi jak chce, ale ja wam powiem, z czym ja mam problem, jeśli chodzi o wdzięczność. Ja nie wierzę w afirmacje, okej? Bo myślę sobie tak, ja wierzę w Boże obietnice. Ja mogę sobie wziąć karteczkę i sobie napisać, jestem piękna, mam zdrowe zęby, a mój uśmiech jest zabijający innych i przykleić sobie to na lustro i codziennie rano malując się to czytać. Albo mogę otworzyć Biblię i zacząć wertować Boże obietnice, które naprawdę będą przynosiły życie do mojego życia. Bo jest pewna różnica, mój drogi Kościele. Możesz być wdzięczny, czyli pozytywny po ludzku, a możesz być wdzięczny, czyli twoja postawa będzie budowana na nadziei. To jest ten klucz, kochani. Kiedy przychodzą trudności, kiedy przychodzą rzeczy, których nie spodziewasz się jutro albo pojutrze, jako osoby wierzące mamy tą różnicę w sobie, z której możemy korzystać, z której możemy czerpać, którą jest nadzieja, że Bóg jest w stanie z niemożliwego zrobić możliwe. Że Bóg jest w stanie każdą sytuację przemienić w coś dobrego. Mogę być wdzięczna i afirmować. I nie wiem jak ciebie, ale mnie to nigdzie nie zaprowadzi. Bo jak mam dobry dzień, to będę myślała, że mam piękne usta. Jak sobie napiszę na kartce, mam piękne usta. A jak się obudzę lewą nogą, to jakoś nie uwierzę w to, co napisałam na kartce. Ale niezależnie od tego, czy ja się obudzę lewą czy prawą nogą, w momencie, kiedy spojrzę na Bożą obietnicę, to wiem, że stoję na nadziei. Jestem zakorzeniona na tej nadziei, która nie jest pozytywnym myśleniem, jest wiarą. Jest wiarą i nadzieją w to, że to, co powiedział Bóg, zostanie wykonane. Nie wiem, czy dzisiaj, czy jutro, czy za 11 dni, czy za 40 dni w moim życiu, ale w momencie, kiedy to się dokona, ten cały czas, ten proces, w którym będę, będzie w zupełnie innej postawie. Będzie w postawie bycia wdzięcznym za całą resztę, która dzieje się w moim życiu. I mówię to dzisiaj, kochani, dlatego, że wierzę, że wśród nas są dzisiaj dwa rodzaje ludzi. Są ci, którzy powinni zacząć być wdzięczni, naprawdę być wdzięczni za to, co Bóg już zrobił w waszym życiu. Za tą nadzieję, za tą miłość i za tą wiarę, która już się dokonała w waszym życiu. A my to czasami przyjmujemy jako normę. To jest normalne, że oddycham, to jest normalne, że mam pieniądze, to jest normalne, że moja rodzina jest zdrowa, to jest normalne, że mam super relacje z moimi dziećmi, to jest normalne, że mam fajnego męża. Nie, to nie jest normalne. To jest błogosławieństwo nad twoim życiem. To jest postawa wdzięczności, która powinna wypływać nie tylko w stosunku do sytuacji, która się dzieje w twoim życiu, ale przede wszystkim do Boga, który ci to daje. Dziękuję ci, Boże, za to, że moja rodzina jest zdrowa. Dziękuję ci, Boże, za to, że dajesz mi nowe możliwości. Dziękuję ci za tą niesamowitą relację z moim współmałżonkiem, z moim dzieckiem. I dzisiaj chcę być za to wdzięczny, wdzięczna. Ale jest też druga grupa osób, która jest w tak zwanym rozkroku, jest w tym miejscu pomiędzy A a B, gdzie jeszcze rzeczy się nie wydarzyły. Niedawno mówiłam kazanie na temat modlitwy, mówiłam wam o tym, że po prostu często trzeba chodzić wokół tej obietnicy, pamiętać i modlić się. I tutaj też potrzebujemy postawy wdzięczności, dlatego że niezależnie od miejsca, w którym jestem dzisiaj, wiem, że stojąc na nadziei, będę zupełnie w innym miejscu jutro, nie dzięki sobie, ale dzięki Bogu. Amen. I wiecie, zastanawiałam się jadąc tutaj, jakie historie, jakie przykłady miałabym wam opowiedzieć z mojego życia. Co się takiego wydarzyło, że był brak, a jest dużo, że był smutek, a jest radość. To jest całe moje życie. To jest całe moje życie. To jest też twoje życie. Każdy dzień, każda godzina, każda doba, każda minuta, każda sekunda to jest przeżywanie dobrych i trudnych rzeczy. Mówi się, są takie przysłowia, że są suche lata i są błogosławione lata i to prawda, ale na to, uwaga, na to jesteś dopiero w stanie spojrzeć z perspektywy czasu. W momencie, kiedy jesteś w jakimś miejscu, nie zawsze jest tak, że wiesz, czy kolejny krok w twoim życiu, czy kolejny oddech w twoim życiu będzie prowadził cię do tego, co będzie błogosławieństwem, czy będzie trudnością w twoim życiu. Ale jedno, kochani, może być niezmienne. Nasza postawa. Dlatego, że tak jak mówi Biblia, Bóg we wszystkim działa ku dobremu. We wszystkim działa ku dobremu. I wierzę, że dzisiaj tutaj na sali siedzą osoby, nie osoba, która nie rozumie, dlaczego niektóre rzeczy zdarzyły się w twoim życiu. Masz pytania, nie masz odpowiedzi. Chciałaś, chciałeś być w zupełnie innym miejscu w swoim życiu. To nie jest ten sezon, tak to nie miało wyglądać, tak to się miało nie skończyć. I może nie masz tej odpowiedzi. Może nie będziesz mieć jej jutro czy pojutrze, ale masz nadzieję i masz Bożą obietnicę, że niezależnie od tego, co się wydarzyło, Bóg nadal jest w stanie działać ku dobremu. Więc słuchajcie, jeśli mamy afirmować, jak to się mówi, to afirmujmy Boże obietnice. I w Psalmie 34 napisane jest: skosztujcie i przekonajcie się, że Pan jest dobry, szczęśliwy ten człowiek, w którym w nim szuka schronienia. Szczęśliwy w nim jest ten, kto szuka schronienia. W Psalmie 55 napisane jest tak: powierz Panu swój los, On ciebie podtrzyma. Powierz Panu swoje życie, powierz Panu swoje decyzje, powierz Panu swoje zdrowie, powierz Panu swoją postawę, On ciebie podtrzyma, nie dopuści, by sprawiedliwy upadł i nigdy nie powstał. Kolejna afirmacja. Pamiętajcie, że to Pan jest Bogiem. On nas stworzył i do Niego należymy. Jesteśmy Jego ludem i owcami Jego łąk. Kurde, jak musisz to pojeść za miasto. Albo pojedź po prostu na wieś. Nie wiem, idź zobacz te owce, zobacz jak to wygląda. To jest tak niesamowite. Bóg daje nam niesamowite, wielkie obietnice. I to od nas zależy, jaką postawę wybieramy. Czy wybieramy postawę wdzięczności, czy wybieramy postawę narzekania, bo posłuchajcie tego. Już nie będę, znaczy podkreślę, tak? Narzekanie jest grzechem, wiadomo, ale... Czy znacie znaczenie słowa narzekania w oryginale? Bo jak ja znalazłam znaczenie tego słowa, to mnie po prostu rozwaliło na łopatki, bo narzekać oznacza mówić z niezadowoleniem o czymś, wypowiadać żale, utyskiwać, ale jest jedno główne znaczenie. Narzekanie oznacza zostać na noc, zostać w tym, zostać w tym. I teraz to jest mega mocne. Dlatego, że w momencie, kiedy narzekasz, w momencie, kiedy swoją postawą nie wybierasz wdzięczności, czyli nie łapiesz się nawet tej ostatniej jakiejś nadziei i nie jesteś wdzięczny za to Bogu, ty się zakotwiczasz w problemie. Zakotwiczasz się w problemie. I teraz słuchajcie, nie tylko Biblia mówi o tym, że słowa mają moc. Teraz mam ciary, jak to mówię, ale musimy to zrozumieć, to jest walka duchowa. Kościele, to jest walka duchowa. W momencie, kiedy ty wybierasz postawę narzekania i na kartce piszesz, że Kościół ma się modlić za coś w twoim życiu, to ty jednocześnie prosisz o modlitwę, a z drugiej strony zakorzeniasz się w swoim problemie i zostajesz w nim na noc. W czym się zakorzeniasz? Czy zakorzeniasz się w obietnicy tego, co się zdarzy w twoim życiu? Nawet nie do końca rozumiejąc. Ale mając świadomość tego, że twoje życie, twój oddech, twoja rodzina, twoje finanse, wszystko jest w rękach twojego świętego Ojca, czy wybierasz zakorzenienie się w problemie? Czy zostajesz wybranie na noc? I teraz dalej. Są trzy rodzaje narzekania. Okej? Bądźmy szczerzy. Jakby pogadajmy chwilę o tym. Wiem, że zaraz będziemy śpiewać, ale jeszcze chwilka. Narzekanie to... Pierwsze, wow, narzekanie. Wow, ale jestem mądra. Każdy z nas wie, co to jest narzekanie, czyli zostajemy na noc w tym, zakorzeniamy się w tym. Ale narzekaniem, postawą narzekania jest też gdybanie. I widzicie, postawa braku wdzięczności w życiu nie dotyczy tylko przeszłości, nie dotyczy tylko dzisiaj, ale dotyczy też twojego jutra. Jeśli stoisz dzisiaj, jesteś w stanie narzekać na to, co się dzieje dzisiaj. Jeśli myślisz o przeszłości, możesz w stanie gdybać, jesteś w stanie gdybać i mówić o tym, że jednak powinieneś zrobić to, albo powinieneś zrobić tamto, albo wtedy powinieneś się odezwać, albo wtedy powinieneś się nie odezwać. Narzekanie, gdybanie i jeszcze jedno, usprawiedliwianie swoich zachowań. To wszystko... te trzy aspekty twojego życia sprawiają, że pozwalasz sobie na to, żeby zostać na noc w sytuacji, w problemie, w którym się znajdujesz. Historia narodu wybranego. Mieli zostać na 11 nocy. Nie wpadłam na to, to byłby dobry przykład, na ile nocy zostali, ale pomyślcie sobie, 40 lat. Narzekali, usprawiedliwiali swoje zachowanie, gdybali. Ale nauka mówi pewną rzecz. Brak wdzięczności w naszym życiu odbija się na nas jak czkawka. I tak jak wspomniałam na początku, niezależnie od tego, czy będziesz afirmował, czy będziesz czytał artykuły na temat wdzięczności, cokolwiek będziesz robił, to każdy o tym mówi, ale są pewne konkretne badania i chcę wam coś pokazać. Jest coś takiego jak nasz monolog wewnętrzny, są słowa, które wypowiadamy. Dlatego mówiłam o tym, że często postawa naszego ciała, postawa naszego umysłu nie do końca jest w stanie zdradzać to, co gdzieś dzieje się w nas. Nie zawsze tak jest. I nie wiem, czy byłeś kiedyś w takiej sytuacji, kiedy tak bardzo bolało cię życie, kiedy byłeś w trudnościach, a mnie się to zdarzało niedawno, wielokrotnie. Wiecie, na przykład jechałam samochodem z moim mężem i nie rozmawiałam z nimi. W pewnym momencie mówiłam, o Jezu. A on, Maciek, do mnie mówi, ale co ci jest? Ja mówię, nie wiem, po prostu całe moje ciało, całe moje jestestwo mnie boli ze względu na tą sytuację. I nie chcę narzekać, nie chcę gdybać, nie chcę usprawiedliwiać, ale mimo sytuacji, w której jestem, chcę dalej uwielbiać Boga. I może dzisiaj, jadąc tym autem, jestem w stanie po prostu tylko powiedzieć o Jezu. I to też jest okej. Ale słuchajcie, to, o co musimy walczyć w naszym życiu, to jest to, co jest niewidoczne. Bo to, że dobrze wyglądasz, to, że schudniesz, przytyjesz, zmienisz pracę, to wszystko jest przed tobą. To wszystko może być piękne i może pięknie wyglądać, ale to, co mówisz sam do siebie, ten monolog wewnętrzny, który każdy z nas ma, bo o tym mówi nauka, jest czymś, czego nikt nie słyszy. Słyszysz tylko ty. I to jest decyzja, moi drodzy, którą my musimy podejmować jako osoby wierzące. Bo tak jak wspomniałam wcześniej, łatwo być wdzięcznym w momencie, kiedy wszystko się układa. Ale w momencie, kiedy jest trudno, albo jesteś w sytuacji i w miejscu, w którym przechodzisz przez coś w swoim życiu, czego inni nie rozumieją. Wiecie, wśród naszych przyjaciół były osoby, które traciły rodziców, którzy odchodzili i to, co mogłam zrobić, to mogłam mówić, że będę się o was modlić, mogłam, nie wiem, przywieźć jakieś jedzenie, mogłam pocieszyć, ale to nie oznacza, że mogłam zrozumieć. Zrozumiałam dopiero, kiedy odeszła moja mama. Wtedy zrozumiałam miejsce, w którym byli moi przyjaciele. I wiecie, czasami jest tak, że my bierzemy na siebie zbyt dużą odpowiedzialność i staramy się bawić w Pana Boga. My nie jesteśmy Bogiem, nie musimy znać odpowiedzi na problemy każdej osoby, twojego przyjaciela, twojego współmałżonka, nawet twojego dziecka, ale to, co jesteś w stanie robić, to niezależnie od sytuacji jesteś w stanie przynosić modlitwę przed Najświętszy Tron i jesteś w stanie przynosić nadzieję. Bo są sezony i są sytuacje, kiedy twoi najbliżsi, kiedy twoi przyjaciele, kiedy twoja duchowa rodzina będzie traciła tą nadzieję. Dlatego, że będzie trudniej. Ale wiecie, po to jest Kościół. Kościół jest po to, żeby podejść, wziąć pod rękę i powiedzieć, hej, modlę się o ciebie, jestem z tobą, boisz się dzisiaj? Ja się nie boję za ciebie, chcę się modlić o ciebie, chcę cię błogosławić, dlatego że Bóg, niezależnie od okoliczności, w których dzisiaj jesteś, we wszystkim będzie działać ku dobremu. We wszystkim zadziała ku dobremu. Ty tego nie rozumiesz, ja dzisiaj tego nie rozumiem, ale to, co możemy zrobić, nawet w momencie, kiedy ty dzisiaj nie masz siły, ja stanę z tobą i będę stać na Bożej obietnicy. I ostatnia rzecz, totalnie związana z nauką, ale chcę wam coś pokazać. Nauka mówi jedno. W momencie, kiedy ktoś cię skrytykuje, w momencie, kiedy ktoś cię skrytykuje raz, potrzebujesz trzech komplementów, żeby wyszło na zero. To jest nauka. Tak mówi psychologia, tak mówią lekarze. Nieważne, wierzę w to, idę dalej. To nawet nie chodzi o to, że ktoś ciebie krytykuje, ale chodzi o to, co ty sam mówisz do siebie. W momencie, kiedy ty sam przynosisz śmierć do swojego życia, w momencie, kiedy zapominasz o tym, że masz stać na nadziei, ten balans nigdy nie będzie równy. Zawsze będzie minus. Bo ile razy wypowiadasz rzeczy, które przynoszą śmierć do twojego życia, a potem musiałbyś to pomnożyć razy 3, żeby dojść do miejsca zerowego, po to, żeby zaczynać od nowa. Kochani, my nie traćmy życia na zostawanie na noc w problemach, na które może dzisiaj nie mamy wpływu. Są rzeczy, na które mamy wpływ, są rzeczy, na które nie mamy wpływu, a mamy wpływ na naszą postawę. I my nie mamy być w tym głupi, nie mamy być w tym naiwni. Mamy być tymi, którzy stoją na nadziei, dlatego że Bóg we wszystkim działa ku dobremu. Amen. Kochani, wstańmy, zaśpiewajmy razem, niech zespół nas poprowadzi, a na koniec pomodlimy się.
Mamy nadzieję, że ten odcinek cię zainspirował. Nowe odcinki ukazują się co tydzień. Pamiętaj, że możesz odwiedzić nas w każdą niedzielę, a więcej informacji o naszym kościele znajdziesz na lifechurchwarsaw.com.